Magnifico rettore, magnifica rettora,
pani rektor,
presidente,
panie prezydencie,
autorità,
szanowni przedstawiciele władz,
eccellenze reverendissime, autorità locali, rappresentanti del governo, illustri
władze lokalne,
professori,
prześwietne grono profesorskie i wspólnoto akademicka,
tutti.
Wszyscy studenci.
Sono onorato.
Czuję się
ricevuto
ogromnie
nomina, diciamo
uhonorowany,
profesore aggiunto,
otrzymując właśnie ten tytuł honorowego tej waszej
spero
uczelni.
Di poter in futuro dare qualche contributo.
I mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł coś też dołożyć.
Lezioni che terrò questa sera.
I chcę uczynić tym właśnie tą lekcją, którą uczynię
accolgo
tego wieczoru.
Con riconoscenza la decisione del Senato accademico.
Z wdzięcznością przyjmuję tą decyzję,
essa intende esprimere,
że ona pragnie wyrazić swoją życzliwość i szacunek wobec najwyższego pasterza i stolicy apostolskiej.
In realtà con la mia presenza
i w rzeczywistości
sono lieto di testimoniarvi la
z moją obecnością mogę
Santo Padre,
potwierdzić bliskość Ojca Świętego
parteciparvi la sua benedizione.
I przekazać wam Jego
Santo
błogosławieństwo.
Sa molto bene,
Ojciec Święty
qui,
bardzo dobrze wie, że dzisiaj się tutaj znajduję. Wczoraj to wyraził publicznie swoje pozdrowienia i życzenia. I wie, że w tym momencie znajduje się to pośród was. A więc jest to wydarzenie bardzo znaczące w historii
tej,
tego młodego uniwersytetu dla miasta Bydgoszcz i dla całej Polski. Z okazji otwarcia Centrum Studiów Ratzingera. To dzisiejsze wydarzenie związane jest
Josef Ratzinger, Benedetto XVI,
też z
ospitato da
międzynarodową Centrum Studiów Ratzingera, które właśnie współpracuje z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą. Przedstawiciele 32 uniwersytetów z całego świata zastanawiali się na temat pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. Od tamtego czasu rozszerzono współpracę akademicką, a także współpracę z samorządem Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, za którą także ja w imieniu Fundacji Watykańskiej Józefa Ratzingera Benedykta XVI pragnę podziękować wszystkim, którzy współpracowali dla rozwoju tych studiów. Jednocześnie cieszę się z obecności wybitnych członków polskiego parlamentu. Dziś więc z Bożym błogosławieństwem rozpoczyna swoją działalność Centrum Studiów nad myślą Józefa Ratzingera. I to zaczyna od refleksji nad najwyższą wartością, która również staje się formą każdej cnoty, czyli agape, caritas, miłość, tą nadzwyczajną siłą, jak mówi Benedykt XVI, która każe osobom odważnie i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. Obrana przez nas perspektywa to nauka społeczna Kościoła w świetle encykliki papieskiej Caritas in Veritate, ze świadomością, że funkcją nowego Centrum Studiów jest przyczynienie się do animowania społeczności akademickiej w sposób przyjazny, ale też i akademicki.
W istocie
nigdy nie traci na aktualności pytanie, które dotyczy roli uniwersytetu, każdego uniwersytetu. Nie brakuje go nam, dzisiaj tutaj obecnym. I będzie też ono aktualne dla przyszłych wykładowców i studentów. Na uniwersytecie bowiem trzeba zawsze być zdolnym do stawiania pytań, jak to uczynił papież Benedykt XVI. Czy jest prawdą to, co tu zostaje powiedziane na uniwersytecie? A jeśli to prawda, to czy nas dotyczy? W jaki sposób nas dotyczy? Po czym możemy poznać, że to prawda i że ona nas dotyczy? Prawda, funkcja uniwersytetu jest konieczna i w pewnym sensie prorocza. Tu wykładowca i student wzajemnie przypominają sobie, cytuję Ojca Świętego, że inteligencja nie jest uprzednia w stosunku do miłości. Istnieje miłość ubogacona inteligencją oraz inteligencja pełna miłości. I czynią to za pomocą wyraźnych argumentów i ukazując bezdyskusyjne dowody, odrzucając violentia rationis, despotyzm rozumu, który uważa się za najwyższego i ostatecznego sędziego wszystkiego. Jeszcze raz słowa Ojca Świętego. Żyjemy w epoce, w której poznanie doświadczalne uważane jest dziś przez szerokie kręgi za jedyną formę rozumowania, którą można określić jako naukową. To, co nie może być naukowo potwierdzone bądź uznane za fałszywe, zostaje odsunięte poza granice nauki. Z jakimi więc przesłankami podejmujemy temat ekonomii i etyki? Czy Kościół w tej dziedzinie jest kompetentny? Czy może podejmować tę kwestię? Z jakiego powodu można mówić o etyce ekonomicznej i nauce społecznej Kościoła? Słuszna jest obserwacja księdza kardynała Reinharda Marksa, tego nowego Marksa, nie tego dawnego, który napisał, że obecny kryzys gospodarczy i finansowy, cytuję, pokazał aż nadto wyraźnie, jak szybko wkroczyliśmy na grząski teren, wykluczywszy z rynku moralność i etykę oraz przyjąwszy, że można zrezygnować z państwowej etyki gospodarczej, która prowadziłaby procesy rynkowe ku dobru wspólnemu. Tak jest uważana funkcja państwa, ale to nie wystarcza. Jeśli Kościół w sposób systematyczny podejmuje kwestie społeczne i gospodarcze, jak to ma miejsce począwszy od encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII, to nie czyni tego ze względu na specyficzną kompetencję ekonomiczną, ale ponieważ jest znawcą spraw ludzkich, jak lubi mówił papież Paweł VI, który stwierdził, że obecna sytuacja światowa wymaga wspólnej działalności wszystkich, którzy są w pełni świadomi wszelkich aspektów zagadnień ekonomicznych, społecznych, duchowych i kulturalnych. Zaś błogosławiony Jan Paweł II sprecyzował, że decyzja o takiej, a nie innej inwestycji w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym. A powiedział to w Centesimus Annus. Krótko mówiąc, Kościół nie boi się zabierać głosu na temat wielkich pytań człowieka, które odnoszą się do jego prawdy i jego przyszłości. Wśród tych pytań są także te, które dotyczą ekonomii. Chodzi, innymi słowy, by uznać, że nauka społeczna Kościoła nie jest teorią moralną drugorzędną wobec wielu już dostępnych w literaturze, ale wspólnym językiem względem ich wszystkich, ponieważ opiera się na specyficznym punkcie widzenia, to znaczy troski o dobro człowieka. Odnośnie tego Benedykt XVI, przemawiając w ubiegłym roku do papieskiej rady do spraw świeckich, podkreślił, że istnieje pewna mentalność, która, rezygnując z wszelkiego odniesienia do tego, co transcendentalne, okazała się niezdolna do zrozumienia i ustrzeżenia tego, co ludzkie. Rozpowszechnianie się tej mentalności wywołało kryzys, który obecnie przeżywamy, a jest on przede wszystkim kryzysem sensu i wartości, a dopiero w dalszej kolejności kryzysem ekonomicznym i społecznym. Człowiek, który próbuje żyć tylko w sposób pozytywistyczny, w wymiarze tego, co daje się wyliczyć i zmierzyć, w końcu się dusi. O tej mentalności mówi cytowany już kardynał Marx z Monachium w swojej świetnej książce, tam gdzie pisze, że na wielu wydziałach nauk ekonomicznych studenci uczą się dzisiaj już tylko skomplikowanych wyliczeń w ramach określonych modeli. Ale najważniejsza, podstawowa wiedza prawie już nie przekazywana, tym bardziej dyskutowana.
Per la dottrina sociale, l'economia è solo un aspetto e una dimensione della complessa attività umana. Se essa è assolutizzata, se la produzione e il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore.
Niestety zapomniano o tym, co Kościół jeszcze przed encykliką Rerum Novarum, a następnie bardziej zdecydowanie właśnie o tej encykliki nauczał z poświęceniem. Dla nauki społecznej gospodarka jest tylko pewnym aspektem i wymiarem złożonej działalności ludzkiej. Jeżeli jednak się ją absolutyzuje i produkcja, konsumpcja towarów znajdują się ostatecznie w centrum życia społecznego, stając się dla niej jedyną wartością, niepodporządkowaną żadnej innej, to przyczyny szukać należy nie tylko i nie tyle w samym systemie gospodarczym, co w fakcie, że cały system społeczno-kulturalny, zapoznając wymiar etyczny i religijny, został osłabiony i ogranicza się już tylko do wytwarzania dóbr i świadczenia usług.
E quindi una critica morale alla vita politica va giudicata pertinente.
Zaangażowanie społeczno-polityczne, zaangażowanie na rzecz dążenia do dobra wspólnego należy do chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego i dlatego krytykę moralną życia politycznego należy oceniać za właściwą, a nie równorzędną z wywodem politycznym. I to właśnie dlatego, że dziedzina polityki jest dziedziną zdrowego rozsądku, jak twierdził kardynał Ratzinger przy okazji ciekawej debaty z udziałem byłego prezydenta Vo Francesco Cossigi na temat Tomasza Morusa. Kardynał Ratzinger zauważył, że okaleczenie rozumu niszczy politykę i sprowadza ją do działania czysto technicznego, które powinno po prostu iść za najsilniejszymi nurtami danej chwili, podporządkowując się więc temu, co przejściowe, w tym także dyktatowi nieracjonalnemu. W istocie polityka musi się zastanowić, czym jest dobro wspólne, a aby to uczynić, musi odpowiedzieć na pytanie zasadnicze, mianowicie o to, czy w centrum działania społecznego społecznego i gospodarczego stoi dla nas jeszcze człowiek. Te pytania mają decydujące znaczenie, ponieważ prawdziwy rozwój człowieka powinien być zupełny, to znaczy winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka. Co do dobra wspólnego, należy zauważyć, że nie jest ono równoznaczne z całkowitym dobrem. Już Arystoteles wyjaśnił, że wspólne życie istot ludzkich jest czymś zupełnie innym od wspólnego wypasu właściwego zwierzętom. Na pastwisku każde zwierzę zjada na własny rachunek i stara się, jeśli mu się to uda, zabrać jedzenie innym. Natomiast w społeczeństwie ludzkim dobro każdego może zostać osiągnięte jedynie dzięki dziełu wszystkich. Ale przede wszystkim nie można się cieszyć dobrem każdego, jeśli nie jest ono także dobrem innych. Właśnie na pastwisku każde zwierzę zjada na własny rachunek i stara się, jeśli mu się to uda, zabrać jedzenie innym. Natomiast w społeczeństwie ludzkim dobro każdego może zostać osiągnięte jedynie dzięki dziełu wszystkich. Ale przede wszystkim nie można się cieszyć dobrem każdego, jeśli nie jest ono także dobrem innych. Dobro wspólne jest więc tym, którego dokonuje się wraz z dobrem innych i z innymi, a nie pomijając ich czy wbrew nim. Tak rozumiane dobro wspólne ma obiektywnie rzecz biorąc wrogów, tych, którzy zachowują się oportunistycznie, żyjąc kosztem innych, ale także tych, którzy zachowują się jak czyści altruiści, chcąc zniweczyć swój uzasadniony interes, aby pomóc innym. Ani egoizm, ani czysty altruizm nie są w stanie wspierać prawdziwie humanitarnego porządku społecznego. Wzrastaniu dobra wspólnego służy zachowanie inspirowane zasadą wzajemności, które sprawia, że czujemy się powiązanymi ze sobą częściami ciała. W istocie głębokie znaczenie obywatelskiego i politycznego współżycia nie wynika bezpośrednio z listy praw i obowiązków osoby ludzkiej. Takie współżycie nabiera w pełni swojego znaczenia, kiedy opiera się na obywatelskiej przyjaźni i braterstwie. Obszar prawa jest bowiem gwarancją ochrony interesów i wyrażanego na zewnątrz szacunku, ochrony dóbr materialnych i ich rozdziału według ustalonych zasad. Obszar przyjaźni zaś obejmuje bezinteresowność, oderwanie się od dóbr materialnych, ich rozdawanie, wewnętrzną wrażliwość na potrzeby bliźniego. Tak rozumiana przyjaźń obywatelska jest najbardziej autentycznym urzeczywistnieniem zasady braterstwa, nieodłącznej od zasad wolności i równości. Te słowa z kompendium nauki społecznej Kościoła. Tak więc w refleksji na temat etyki i ekonomii należy umieścić człowieka na nowo w centrum oceny postępu społeczeństwa. W świetle tego kryterium zdamy sobie sprawę, że opisane powyżej cechy współżycia społecznego pozostają w znacznej mierze nierealizowane we współczesnych społecznościach politycznych, przede wszystkim ze względu na wpływ, jaki wywierają na nie ideologie indywidualistyczne i kolektywistyczne. Zadaniem, jakie oczekuje uczelnię goszczącą Centrum Studiów nad Myślą Józefa Ratzingera, będzie więc ukazanie, że zasada braterstwa może inspirować konkretne decyzje działalności politycznej. W świetle encykliki Caritas Caritas in Veritate, chodzi o uchwycenie punktów krytycznych współczesnej kultury w celu przezwyciężenia tego podejścia fatalistycznego, tak jakby aktualne procesy były wynikiem anonimowych i bezosobowych sił oraz struktur niezależnych od ludzkiej woli. W tym momencie pragniemy podkreślić, że człowiek jest podmiotem moralnym, odpowiedzialnym za swoje czyny, a nie jednostką zredukowaną do narzędzia rozwoju. Zawsze to Ojciec Święty Benedykt XVI, Caritas in Veritate. Jak on zauważył, że deterministyczna interpretacja globalizacji pozbawia nas kryteriów jej oceny i ukierunkowania. Jest ona rzeczywistością ludzką i może mieć wiele różnych odniesień kulturowych, które wymagają rozeznania. Już Sobór Watykański II przypomniał, że człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować doczesną rzeczywistość. W tej perspektywie czytamy w encyklice społecznej Benedykta XVI, cytuję: prawda o globalizacji jako procesie i jej fundamentalne kryterium etyczne opierają się na jedności rodziny ludzkiej, na jej rozwoju w stronę tego, co dobre. Chciałbym otworzyć mały nawias.
Stiamo vivendo un po tutti.
Wszyscy zauważymy wydarzenie nadzwyczajne, które realizuje się tutaj w Polsce, które się też potem przeniesie na Ukrainę, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wydaje mi się, że to wydarzenie uczy nas czegoś bardzo ważnego i bardzo interesującego, co ma wpływ nie tylko na nasze studium, ale na nasze bycie razem, na nasze pracowanie razem. Wiele razy tego wieczoru podkreślało się słowo współpraca pomiędzy wieloma rzeczywistościami kulturowymi, uniwersytetami. Musimy uczynić taki właśnie grę drużynową.
Si perde non solo del calcio, ma anche della vita, ma anche nella prospettiva di sviluppo socio-economico.
W perspektywie te społeczno-ekonomicznej też trzeba grać wspólnie i pod kierunkiem dobrego właśnie trenera. Może słyszeliście w Mediolanie, gdzie młodzież krzyczała głośno do Ojca Świętego: ty jesteś naszym najlepszym trenerem. A więc my poddajemy się temu nadzwyczajnemu trenerowi, jakim jest Ojciec Święty Benedykt XVI.
Per non essere travolti dall'evoluzione economica globale.
Aby uniknąć przytłoczenia przemianami gospodarki globalnej, potrzebny jest wielki zmysł krytyczny i wysiłek, aby zrozumieć złożoność rzeczywistości. Trzeba jasno widzieć, że nasze społeczeństwa potrzebują trzech zasad autonomicznych, aby mogły się harmonijnie rozwijać i mieć przed sobą przyszłość. Wymiana równoważnych wartości poprzez umowę. Redystrybucja bogactw poprzez system podatkowy. I wzajemność poprzez dzieła, które są świadectwem braterstwa. Te trzy zasady muszą łączyć się z dwoma innymi: solidarnością i pomocniczością. Solidarność jest etyką przyjazną człowiekowi, to znaczy, że państwo musi zagwarantować interesy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą jeszcze, nie pracują albo już nie pracują. Oznacza to, że w globalnym społeczeństwie nikt nie może być wykluczony ze względu na wiek, chorobę, bezrobocie, na to, że jest dzieckiem, czy rodziną w trudnej sytuacji. Tym bardziej nie mogą być wykluczone przyszłe pokolenia, te dzieci, które jeszcze nie są wśród nas obecne, ale już są w naszych marzeniach i planach. Analogicznie trzeba powiedzieć o zasadzie pomocniczości. To w jej imię państwo powinno pozostawić dużą przestrzeń dla ludzi, samorządów, organizacji społecznych, nie ograniczając ich uprawnionych inicjatyw, lecz raczej pobudzając je do podjęcia ich odpowiedzialności. Nikt, a przede wszystkim władze państwowe, nie mogą zapomnieć, że wspólnota polityczna pozostaje zasadniczo w służbie społeczeństwa obywatelskiego i w ostatecznym rozrachunku osobom i grupom, które to społeczeństwo tworzą, a nie odwrotnie. Jeśli polityka zapomina choćby tylko o fakcie tego swego zasadniczego przeznaczenia dla obywateli, nieuchronnie degeneruje się i rodzi niezadowolenie. Jeśli natomiast polityka odnajduje siebie jako narzędzie służby dobru wspólnemu, wówczas daje sobie sprawę, że nie może nie być blisko ludzi, żywej tkance społeczeństwa.
Illustri signore e signori, quanto siamo andati considerando.
Szanowni panie i panowie, to do czego doszliśmy w naszych rozważaniach, istotnie ukazało się powiązane pomiędzy ekonomią, etyką, polityką, filozofią i religią. Podsumowuje to sam papież Benedykt XVI we fragmencie swojej encykliki Caritas in Veritate. W tym zakresie, pisze on, nauka społeczna Kościoła wznosi swój specyficzny wkład, którego podstawą jest stworzenie człowieka na obraz Boży. Z tego wynika nienaruszalna godność osoby ludzkiej, jak również transcendentna wartość naturalnych norm moralnych. Etyka ekonomiczna, która nie brałaby pod uwagę tych dwóch filarów, narażona byłaby, mówi papież, nieuchronnie na utratę swojego szczególnego rysu i poddanie instrumentalizacji. Ściśle jeszcze mówiąc, zagrażałoby jej, że będzie służyła istniejącym systemom ekonomiczno-finansowym zamiast korygować ich zaburzenia. Godność człowieka i naturalne normy etyczne w świetle wiary i rozumu są dwoma reflektorami, które w nauce społecznej i bardziej szczególnie w myśli Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, oświetlają najlepszą drogę działania w złożonym współczesnym świecie, dając niezawodną nadzieję współczesnemu człowiekowi, unikając niebezpieczeństwa pamięci ewangelicznej, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem. I z tym zobowiązaniem, aby nadać życiu smak i blask miastu ludzi, rozpoczynamy więc konferencję i z prawdziwą radością inaugurujemy Centrum Studiów nad myślą Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Dziękuję.